Tytułem dzisiejszego rozważania jest, gdy złe wieści dochodzą do nas. Gdy złe wieści dochodzą do nas. Jak reagujecie, kiedy słyszycie złe wieści? Myślę, że każdy z nas w swoim życiu otrzymał złe wieści. Listownie, telefonicznie, dawniej przez telegram można było otrzymać złe wieści. Nawet pamiętam, kiedy byłem dzieckiem w Polsce, jak telegram przychodził bodajże z czerwonym chyba paskiem. To wiadomo było, że to była zła wieść. Często zawiadomienie o pogrzebie przychodziło właśnie w specjalny sposób oznaczone. Niektórzy ludzie nawet bali się otwierać takie telegramy. Złe wieści. Wystarczy włączyć telewizor, radio o pełnej godzinie, ażeby usłyszeć złe wieści. Ostatnio słuchaliśmy złych wieści z południa tego kraju, najpierw z okolic Luizjany, miasta Nowy Orlean. Po tych złych wieściach pewnie teraz będzie nowy Orlean, jeżeli plany odbudowy się powiodą. A później mieliśmy następny huragan uderzający w Teksas. Złe wieści. I różni ludzie reagują na te złe wieści. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie i przez następne kilka niedziel zanurzyli się w rozważanie na temat życia człowieka o imieniu Nehemiasz. Nehemiasz. Imię Nehemiasz oznacza Bóg pociesza. Bóg pociesza. Co za zbieg okoliczności. Kiedy Bóg działa, to wszystko wygląda jak zbieg okoliczności, ale nie ma zbiegu okoliczności, ponieważ Bóg wszystkim planuje. Kiedy Nehemiasz się urodził, Bóg zainspirował rodziców Nehemiasza, żeby nadali mu imię Nehemiasz, ponieważ wiedział, że będzie to człowiek kluczowy, który będzie użyty w celu pocieszenia ludzi, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji. Jaka była sytuacja w czasach Nehemiasza i trochę wcześniej? W ogóle, kiedy czytamy Stary Testament, Nowy Testament nam mówi, że pisma Starego Testamentu są po to, abyśmy czerpali pociechę z tych pism. Jest to interesujące, ponieważ kiedy czytamy o potopie, jaką pociechę można czerpać z tego? Kiedy czytamy o innych ludziach, którzy byli prześladowani, wrzucani do lwiej jamy, czy w inny sposób byli uśmiercani, jaka pociecha? Ano taka pociecha, że jeżeli czytamy dogłębnie, widzimy, że nawet kiedy Bóg zesłał potop, najpierw ostrzegał tych ludzi przez 120 lat i dał im szansę. Nie mogę tego udowodnić z Pisma Świętego, ale powiem wam, co sobie myślę. Myślę sobie, że gdyby ludzie posłuchali Noego, który zaczął budować arkę na suchym lądzie, z dala od morza, i ludzie patrzyli na Noego i pewnie kręcili palcem wokół głowy i mówią, no człowiek nienormalny, buduje statek na, no, tak jakbyśmy, nie wiem, w Wisconsin wybudowali wielki okręt i powiedzieli, że on będzie pływał po Atlantyku. Byśmy się zastanawiali, no ale jak ten okręt tam przeniesiemy? I ludzie tak patrzyli na Noego, jakby był niespełna rozumu. Ponieważ Pismo Święte mówi, że do czasu potopu deszcz nie padał, tylko Bóg nawilżał ziemię poprzez mgłę, jak również para wydobywała się z głębi ziemi i rosa siadała. Ludzie nie znali deszczu i kiedy Noe mówi, że będzie padał deszcz, ludzie mówili, co to jest deszcz? On mówi, no taka woda będzie, sam tego nie widziałem. Ludzie mówią, co ty gadasz? Od kiedy świat istniał, deszczu nie było. Czasem, kiedy my mówimy o rzeczach, które jeszcze się nie wydarzyły, na przykład jako chrześcijanie, kiedy mówimy o tym, że Pan Jezus przyjdzie, że Pismo Święte mówi, że będzie Go można ujrzeć na niebie, że pojawi się jak błyskawica ze wschodu i znikająca na zachodzie. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Cały świat go ujrzy. Brzmi to nieprawdopodobnie. Dlaczego? Ponieważ nigdy się to wcześniej nie wydarzyło. Chcę wam powiedzieć właśnie, że Stary Testament mówi o rzeczach, które nigdy wcześniej się nie wydarzyły, a jednak wedle zapowiedzi Bożej się tak stało. I co sobie myślę? Myślę sobie tak, że gdyby ludzie posłuchali Noego i nagle Noe by spisał wszystkich nawróconych i powiedziałby: Panie Boże, podałeś mi rozmiary arki i chcę Ci powiedzieć, że tylu ludzi, ile już się nawróciło, nie zmieści się do arki. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Bóg by powiedział: buduj następną arkę. I ja nie myślę, że Bóg miałby ograniczoną ilość arek. Ark. Wiecie, o co chodzi. By tyle zbudowanych było arek, ponieważ tyle, aby pomieścić wszystkich ludzi. Jeżeli by wszyscy ludzie się nawrócili, wierzę, że Bóg by odwołał potop. Ponieważ wyroki sądów Bożych są odwoływalne. Bóg wiele razy, widzimy w Starym Testamencie, że wyrok sądu może być odwołany. Inna historia nam się przypomina. I tak próbuję podrażnić was smak do Starego Testamentu, bo niektórzy boją się Starego Testamentu. Ilu z was boi się Starego Testamentu i nie czytacie aż tak bardzo, bo mówicie, że a ja wszystkiego nie rozumiem. Oczywiście, że się nikt nie przyzna. Szczególnie te rodowody i spisy. Zachęcam was, żebyście nauczyli się na pamięć. Ludzie boją się Starego Testamentu. Jedna historia pojawia mi się w pamięci, gdzie Bóg posyła wiadomość do Abrahama i mówi: zniszczę dwa miasta, Sodoma i Gomora. I w międzyczasie, kiedy Bóg rozmawia z Abrahamem, posyła dwóch aniołów w postaci mężczyzn do Sodomy i Gomory po to również, ażeby ostrzec miasto, jak również wyprowadzić tych, którzy posłuchają i uwierzą. I Abraham wstawia się do Boga i mówi: Panie, a jeżeli znajdzie się w Sodomie, od ilu? Od 50 zaczął, prawda? 50 sprawiedliwych. Czy oszczędzisz miasta i zatrzymasz swój zamiar? I co Bóg powiedział? Pewnie, że tak. Jasne. Ja nie cieszę się widokami zniszczeń. I Abraham kontynuuje, umniejszając liczbę po 10. I wreszcie już sam się głupio czuje z tego powodu i mówi: niech mój Pan nie gniewa się na mnie, że jeszcze raz zapytam. Już możecie sobie obliczyć, ile razy wcześniej pytał, ponieważ doszedł do 10 i mówi: ale jeżeli znajdziemy 10, którzy wierzą w Ciebie, on nazywa ich sprawiedliwymi, czy zniszczysz? I Bóg mówi: nie zniszczę. I nagle przygnębiająca wiadomość, że w dwóch tych wielkich miastach nie znalazło się nawet 10 ludzi sprawiedliwych, z powodu których Bóg był gotowy oszczędzić te dwa miasta. I dzisiaj będziemy mówili o czasach Nehemiasza i w jakiej sytuacji znaleźli się właśnie Izraelici, wybrany naród. Chciałbym jeszcze raz tylko przypomnieć, że wybrany naród to nie znaczy, że z tego powodu im się działo bardzo dobrze, tylko Bóg wybrał ich po to, żeby na nich, na ich przykładzie pokazać to, że jest jedynym prawdziwym Bogiem. Że jest Bogiem łaskawym, kiedy ludzie się nawracają, jest Bogiem surowym, kiedy ludzie brną w swoich grzechach i głównie pokazywał to właśnie na Izraelita. Czasem humaniści mają problemy z tym i mówią: no jak to, a dlaczego właśnie Żydzi są wybranym narodem? Nie wiem dlaczego Bóg ich wybrał i to nie znaczy, że jest to elita. Akurat na ich przykładzie okazuje te rzeczy. I co się dzieje? Kiedy Izraelici wyszli już z Egiptu, żyli sobie w ziemi obiecanej, znowu zaczęli zapominać o Bogu, pnąć swoje grzechy. W grzechach Bóg posyła do nich Ezechiela, posyła do nich Jeremiasza, Izajasza, proroków swoich, różnych proroków, próbują do nich przekazać Słowo Boże. I Szczepan w Dziejach Apostolskich mówi, że proroków różnych, których posyłał Bóg, zabijaliście ich nawet. Do tego stopnia doszedł wybrany naród Boży, że posłańców Bożych zabijali. I Bóg powiedział: dosyć. Mimo tego, że ostrzegał ich, posłał ich do niewoli babilońskiej. A to nie było tak, że wysłał ich na emigrację do Babilonu. Jak to się stało? Król babiloński Nebukadnezar przyjechał do Jerozolimy, zrównał Jerozolimę z ziemią, włącznie ze świątynią i zabrał ludzi do niewoli. I siedzieli oni tam przez 70 lat, uciskani, bici. I źle im było. Ale w międzyczasie król perski Cyrus ruszył na Babilonię, zdobył Babilonię. Nebukadnezar usunięty, nie ma królów babilońskich, jest król perski Cyrus. Zauważcie, w jaki sposób Bóg kontynuuje swój plan. Cyrus, potężny król pogański, który w ogóle nie musi liczyć się z Bogiem Izraela, nagle czyni pewne wyznanie. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie Księgę Ezdrasza. Pierwszy rozdział, Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział, mówi coś takiego. W pierwszym roku panowania Cyrusa, a więc zaraz już na początku, jak tylko Cyrus zapanował, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Jeremiasz prorokował właśnie w czasie niewoli babilońskiej. Pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan. Potężne imperium perskie. Cyrus wiedział, że nie było takiego kraju na ziemi, którego nie mógł zdobyć. Miał powody, żeby być pysznym królem. Z żadnym Bogiem się nie liczył. Król, którego pobił, Nebukadnezar, doszedł do takiego momentu, mówi, jestem jak Bóg. W momencie, kiedy powiedział, jestem jak Bóg, co się stało? Bóg pomieszał mu zmysły i przez 7 lat jest napisane, zachowywał się jak krowa. Oszalały. Wypędzony spośród ludzi. Jak trawę jest napisane. Totalny maniak. Pomieszanie zmysłów. Jest napisane, że będziesz z tobą tak długo, aż się upokorzysz, zobaczysz, że ja jestem Bogiem. Kochani, Słowo Boże mówi, że Bóg nie da się z siebie co? Naśmiewać. Co człowiek posieje, to i rządź będzie. I nagle mamy króla Cyrusa, którego ducha pobudził Pan. Słowo Boże mówi, że Bóg jest w stanie nawet zmieniać serca królów, króla perskiego, żeby ogłosił, co? Ustnie i pisemnie. Tak mówi Cyrus, drugi werset, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. W tym momencie Królestwo Izraela jest podzielone na północne Królestwo Judy i południowe Królestwo Izraela. Trzeci werset. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. I gruntowne studiowanie ksiąg historycznych Starego Testamentu mówi nam, że wyruszyło 50 tysięcy repatriantów z wygnania i wróciło do Jerozolimy, ażeby zacząć odbudowę świątyni. Ani 50 tysięcy ludzi wydawałoby się, że dużo, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że był to już naród kilkumilionowy, wielki naród, to 50 tysięcy jest to nieznaczna liczba ludzi, którzy pozostali, którzy jakąkolwiek chęć wykazali. Spośród kilku milionów ludzi znalazło się tylko 50 tysięcy ludzi, których serce zostało pobudzone do tego, ażeby wrócić i odbudowywać świątynię. Inni byli albo już za starzy, albo chorzy, albo pobici, albo stracili wszelką nadzieję i nie wierzyli, że świątynia kiedykolwiek może być odbudowana. I te 50 tysięcy ludzi wróciło. I sprawy nie są takie proste. Sprawa nie jest taka łatwa, jakby się wydawało. Ponieważ kiedy wrócili i zabrali się do odbudowy świątyni, musicie pamiętać, że przez 2 pokolenia byli w niewoli. Ci ludzie nie potrafili sami za siebie myśleć. Decyzje były za nich podejmowane. Nie potrafili dobrowolnie przywódców słuchać. Musiano ich przymuszać. I rozpoczęli tą budowę. W międzyczasie inny król w Persji nastał, Artakses, do którego wrogowie Izraela donieśli i mówią, Cyrus popełnił błąd, ponieważ Jerozolima ma historię, że jest miastem buntowniczym i zawsze buntują się przeciwko panującym królom. jeżeli pozwolisz na kontynuowanie odbudowy świątyni, wtedy na pewno oni poczują się silni i zaczną się buntować przeciwko tobie. I Artakses posłuchał tego i zabronił odbudowy świątyni. Budowa świątyni jest zatrzymana na wiele, wiele lat. Jest przygnębienie. Mury miasta Jeruzalem są rozwalone. W tamtych czasach miasto bez murów było miastem bezbronnym. Nikt nawet tam nie chciał ani mieszkać, ani zakładać domów, ani biznesów, ponieważ mówi, po co, w każdej chwili ktoś przyjdzie i mi to zabierze. W takim stanie była Jerozolima. Totalne pogorzelisko. Pewnie tak wyglądała jak Hiroshima po bombie atomowej. Przygnębiający widok. I właśnie w tym czasie pojawia się Nehemiasz na scenie. Nehemiasz, który urodził się właśnie na wygnaniu w niewoli babilońskiej. I otwórzmy księgę Nehemiasza, pierwszy rozdział i pierwsze trzy wersety. I myślę, że to tło historyczne, które sobie przedstawiliśmy, pomoże nam zrozumieć i umiejscowić sytuację, którą będziemy omawiali z księgi Nehemiasza. Słowa Nehemiasza, syna Halkiasza, gdy w miesiącu Kislew w roku 20 przebywałem w twierdzy Susa. Ta twierdza, bibliści podają, że miała rozmiary przynajmniej dwóch stadionów futbolowych. Wielka, potężna twierdza, w której mieszkał król Artakses. Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy, czyli z Jerozolimy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. Właśnie o tych, którzy w czasach Ezdrasza poszli wiele lat wcześniej, żeby odbudowywać świątynię. Wiecie, w tym czasie e-maili nie było, ani komórek. Także nie mogli się tak od razu kontaktować. Więc Nehemiasz ciągle pozostał. Może był małym chłopcem wtedy. Może nie mógł sam za siebie zadecydować. On ciągle jeszcze pozostał w Babilonie czy w Persji. A oni rzekli do niego, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Oto wiadomość, która dociera do Nehemiasza. Zła wieść. Gdy złe wieści docierają do nas, Nehemiasz może żałował, że zapytał. Dowiedział się, w jak opłakanym stanie i strasznym stanie są jego rodacy w Jerozolimie. Hańba, bieda, żadnej przyszłości, żadnej nadziei. Ludzie są przygnębieni, w depresji. I czwarty werset mamy reakcję Jeremiasza. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem. Czy kiedykolwiek mieliście sytuację, że zanim wam ktoś powiedział wiadomość, którą chciał przekazać, zapytali was, czy siedzisz? Prawda? Czy siedzisz? Wtedy już wiemy, jaka to będzie wiadomość. I myślę, że Nehemiasz zrobił coś takiego i usiadł, zrezygnowany. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Kochani, kiedy zła wiadomość dotarła do Nehemiasza, Nehemiasz reaguje jak prawdziwy, szczery, rzetelny człowiek. Okazuje smutek, okazuje żal, prawdziwe emocje, które powinny być w momencie, kiedy złe wieści docierają do nas. Gdyby Nehemiasz nie zareagował, moglibyśmy powiedzieć albo twardy, nie pokazuje tego na zewnątrz, albo obojętny, albo w apatii. Czasami ludzie w apatii nie potrafią właściwie reagować na złe wieści. Nehemiasz okazuje smutek, żal, jak również troskę. Okazuje troskę, ponieważ sam zadaje wcześniej to pytanie i mówi, powiedzcie mi, co jest w Jerozolimie, w umiłowanym mieście przez Boga, miasto, gdzie Bóg umieścił afekcję swojego serca. Powiedzcie mi, co się dzieje, co tam słychać. Kochani, jakże szybko nas to prowadzi do wniosków, jak również i do lekcji dla nas i do zadania sobie pytania, jak ty reagujesz? Na ile ciebie interesują sprawy poza bezpośrednią dziedziną dotyczącą tylko ciebie i twojego prywatnego życia? O jakie sprawy chodzi? Nie chodzi nam o sprawy polityczne, nie chodzi nam tylko o sprawy ekonomiczne, nie chodzi nam o odległe sprawy. Nie chcemy być jak ten przysłowiowy mąż, który mówi, gdzie żona narzekała, mówi, że mąż się niczym nie interesuje w domu. On mówi, bo żona nie rozumie, że ja się interesuję tymi ważnymi sprawami. Ja przychodzę, włączam telewizor, bo mnie interesuje o tym, co się dzieje w Azji i w Afryce. Mówi, ja wielkimi sprawami się interesuję. Ona takie przyziemne sprawy, gotowanie, sprzątanie, wychowywanie dzieci. Kochani, gdzie jest nasze serce? Czym my się interesujemy i gdzie okazujemy troskę? Gdybyś dzisiaj usłyszał wiadomość na temat spraw i rzeczy, które są ważne Bogu, jak byś zareagował? Czy jest to ważne dla ciebie? Czy tylko interesuje cię własne życie, własna rodzina, własny dom, własna praca i poza tym nic ludzi więcej nie interesuje? Chcę wam powiedzieć, że jest to po części alarmujące dzisiaj w Kościele chrześcijańskim, w krajach rozwiniętych, że ludzie interesują się tylko i wyłącznie sprawami bezpośrednio dotyczących ich. Wszystko bezpośrednio ich dotyczy, ale niektórych rzeczy nie zauważają. Pokazuje nam tak, gdybyśmy zrobili badanie, jaki rodzaj na przykład kazań cieszy się na największą popularnością. Ludzie będą przychodzić, ażeby słuchać takich tematów, jak wyjść z depresji, jak układać relacje w życiu, jak budować dom rodzinny, jak pracować, żeby się dorobić. Różne tematy, które bezpośrednio dadzą nam jakąś satysfakcję i sukces w naszym osobistym życiu. Tym najbardziej wielu chrześcijan się interesuje. Ale ilu ludzi by przyszło, żeby słuchać tematu, teraz nie będę do końca uczciwy, ale pojawiła mi się ta myśl, na przykład ewolucja czy stworzenie. Ja zaznaczyłem, że to nie było do końca uczciwe. Przy okazji zachęcam, żebyście przyszli na to. Biblia jest pełna. Na ile cię interesuje sytuacja, co się dzieje z braćmi, siostrami w innych krajach? Jadąc dzisiaj tutaj do zboru, słuchałem radio i pojawił się anonimowy głos z pewnej przyczyny anonimowej i mówił o sytuacji w Korei Północnej, gdzie ludzie ciągle są torturowani, zabijani publicznie. I kiedy takie rzeczy wychodzą poza kraj, robi się dochodzenie, kto wyniósł te wiadomości poza granicę Korei Północnej i tacy ludzie również na oczach innych obywateli tego kraju są zabijani, zamęczani na śmierć, a szczególnie ci, którzy głośno wyznają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. I głos apelował, co robimy w tej sprawie jako chrześcijanie? I tak sobie pomyślałem, i wybaczcie, że w tym momencie w ten sposób będę mówił, bo mógłbym zadać sobie to pytanie, ale sobie pomyślałem, ilu ludzi w tym momencie słucha tego komunikatu i jak reagują? A ilu ludzi w tym momencie przełączyło może ten odbiornik radiowy i powiedziało, ach, poszukam może jakiejś przyjemnej muzyki w niedzielę rano, żebym był w odpowiednim nastawieniu na resztę dnia. Co tam tak daleko, Korea Południowa? To, co się dzieje w wielu afrykańskich krajach i dla naszych braci i sióstr nawet nie wychodzi na światło dzienne. Często nas to nie interesuje, ponieważ jest nam dobrze. Chodzimy do pracy, jesteśmy zdrowi, budujemy swoje własne domy i często to, o co naprawdę Bóg się troszczy, nas nie interesuje. Jak się mają nasi misjonarze, może nas nie interesować. I wreszcie sprowadźmy się tutaj do naszego podwórka. Sprawy Boże, nawet Kościół. Na ile nas interesuje i czy tylko interesują nas aspekty i dziedziny Kościoła, które bezpośrednio zaspokajają nasze własne potrzeby. Dzisiaj często kościoły są budowane w taki sposób, ażeby zaspokajać bezpośrednie odczuwalne potrzeby ludzi, bo tylko pod takim warunkiem ludzie będą przychodzili do Kościoła. Nie żeby służyć, ale po to, żeby mi służono. Wybaczcie, że dzisiaj To nie moja chyba komórka. Wybaczcie, że dzisiaj może brzmi to i wygląda jakby negatywny obraz, ale kochani, jakże często sytuacja się powtarza, jest podobna do sytuacji, w jakiej żył Nehemiasz. Spójrzmy na chwilę do Nowego Testamentu na człowieka, który przedstawił swoją służbę chrześcijańską, jakże triumfalny, mówię to z dozą ironii, i pozytywny obraz jego służby Bogu. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. I mamy tam zwierzenia apostoła Pawła. Dzieje apostolskie, 20 rozdział i 31 werset. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Zauważcie, że Paweł nie był takim zobojętniałym, skamieniałym, suchoocznym nauczycielem czy kaznodzieją Słowa Bożego, ale wołał do ludzi z pasją, ze łzami w dzień i w nocy. Może do niektórych ludzi, że tak przeniosę to do naszych czasów, zadzwonił o północy i powiedział: wiesz co, przyszedłeś mi na myśl, tak dzwonię, żeby cię zapytać, czy naprawdę troszczysz się o Boże sprawy, czy Bóg zajmuje właściwe miejsce w twoim życiu. A otwórzmy drugi list do Koryntian, bardziej szczegółowe zwierzenia Pawła. Drugi list do Koryntian i 11 rozdział. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Posłuchajcie również tego, co Paweł mówi. 24 werset. Gwoli wprowadzenia powiem tak. Paweł w zasadzie powyżej to mówi, tylko ja to streszczam. Jako apostoł i sługa Boży, służący swoim rodakom i poganom, oto co mnie spotkało w mojej służbie Chrystusowi i ludziom. Od Żydów otrzymałem paczki, cukierki, pozdrowienia, podziękowania. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Wiecie, dlaczego było po 39 uderzeń? Bo statystyki mówiły, że przy 40 uderzeniu większość biczowanych umierało. Więc odjęto to jedno uderzenie, żeby przeżyli. 3 razy byłem chłostany, 1 raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach. Jak myślicie, w jakich podróżach Paweł był? Pomóżcie mi. Turystycznych. Zwiedzał. Nad Morze Śródziemne sobie jeździł do Włoch, opalać się. Nie. Tu Łukasz podpowiedział, w misyjnych podróżach, z jaką misją jeździł, co chciał zawieść ludziom, prawda, dobrą nowinę. Już było dość tych złych wieści, on z dobrą wieścią jeździł. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, na pustyni, na morzu. Jak również w niebezpieczeństwach, to jest chyba najbardziej bolesne, między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, on to powyżej nazywa zewnętrznymi sprawami, pozostaje codzienne nachodzenie albo staranie, troska o wszystkie zbory albo kościoły. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Paweł mówi, ludzie, zlitujcie się, ja jestem tylko człowiekiem. Co wy ode mnie oczekujecie? Bo wiecie, co było? Kiedy Paweł jechał od kościoła do kościoła, przyjeżdżał do następnego kościoła, zamiast ludzie się cieszyć, że już dojechał, byli naburmuszeni, nadąsani, że tyle czasu mu zabrało. On mówi, ja nie byłem na urlopie, nie jeździłem sobie w piachu, nie leżałem, nie opalałem się. A jeżeli się zatrzymałem na Krecie, to tylko dlatego, że się statek rozbił. A nie dlatego, że mi tam się tak podobało. Zresztą tam mnie wąż ukąsił. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy ja nie potknę? Jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. O co Pawłowi chodzi tutaj? On mówi, jestem takim samym człowiekiem jak każdy inny. Słabnę, zniechęcam się. Ale zobaczcie, ile zostało zrobione. Dlaczego? Dlatego, że on w innym miejscu mówi, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem jaki? Mocny. Dlaczego? Bo wtedy właśnie jest miejsce, gdzie Bóg wkracza ze swoją mocą i dokonuje rzeczy, które inaczej byłyby niemożliwe do wykonania. Kochani, Paweł okazał podobną pasję do spraw Bożych, jaką okazał Nehemiasz. Jaką ty okazujesz pasję do spraw Bożych? A więc Nehemiasz pokazał ten smutek, żal, roztargnienie, kiedy dowiedział się, co się w Jerozolimie dzieje z miastem, z murami, jak również z ludźmi. Było to do stopnia przygnębienia. Miał współczucie. I to współczucie, kochani, pchnęło go do tego, że uczynił pewną decyzję, zdeterminował. I to widzimy w końcówce jego modlitwy w 1 rozdziale, 11 wersecie. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. W tym momencie Nehemiasz dokonuje decyzji. Ja udam się z moimi przyjaciółmi, z moim bratem Hananim, z powrotem do Jerozolimy, ale potrzebuję urlopu. I pokazuje tutaj, że miał on pracę. Kochani, to nie była byle jaka praca. Był pod czaszem królewskim, króla perskiego Artaxerxesa. Pod czaszy usługiwał przy stole króla w tamtych czasach. Jego zadaniem również było, ażeby pierwszy kosztować jedzenie i picie, które było podawane królowi. Dlaczego? Bo jeżeli w przypadku, gdyby było to zatrute, ten, który swoje życie poświęcał za życie króla, był właśnie pod czaszy. I pod czaszemu nie wolno było przychodzić do obecności króla w złym humorze. Pod czaszy zawsze musiał być uśmiechnięty, pełen entuzjazmu i nie każdy się nadawał do tego, ponieważ są ludzie, którzy by mieli dylemat, to znaczy co? Jak ja mam zły dzień i się źle czuję, to mam być nieszczery, mam być fałszywy i przychodzić się, i czy król wymaga, żebym był sztucznie się uśmiechał? Tego wymagał król. Tego wymagał system w tamtym czasie, ponieważ król był dość obciążony sprawami królestwa, żeby jeszcze miał znosić sprawy pod czaszemu. Pod czaszemu nie wolno było zwierzać się królowi. Pod czaszemu nie wolno było mówić o swoich własnych kłopotach. Pod czaszy miał być tym, który zachęcał króla. I w tym momencie Nehemiasz modli się i mówi: okaż mi łaskę wobec właśnie tego męża, Artaxerxesa, króla, kiedy będę go prosił o to, ażeby mnie wypuścił. I kochani, Nehemiasz okazuje tą determinację. Co się dzieje z nami, kiedy słyszymy wieści, kiedy jesteśmy może już dotknięci uczuciami tego, co się dzieje? Kochani, są ludzie, którzy powiedzą: no ja współczuję, czuję się źle w tej sprawie. Ale kochani, uczucie pozostawione bez działania jest tylko służbą ust. Pismo Święte zachęca nas, abyśmy nie byli takimi właśnie chrześcijanami, którzy tylko dużo, że tak powiem, gadają, a niewiele jest wykonania. Otwórzmy pierwszy list Jana, 3 rozdział i 16 werset. Pierwszy list Jana, 3 rozdział i 16 werset. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Zauważcie, jest tu przykład Chrystusa, tego, który nie tylko pochylił się z nieba i mówi: no, czuję litość nad ludźmi. Rzeczywiście ludzie brną w swoich kłopotach, grzechach. Słowo Boże mówi, że ciemno było na świecie z powodu grzechu. Lud, który mieszkał w ciemności, Słowo Boże mówi, ujrzał światło, kiedy Chrystus zszedł na ziemię, oddał swoje życie. I my winniśmy życie oddawać za braci. 17. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże może mieszkać w nim miłość Boża? Dzieci, 18. werset. Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Lecz czynem i prawdą. Kiedy dochodzi do ciebie wieść o sytuacji spraw Bożych, kiedy dochodzi do ciebie wieść o sytuacji drugiego człowieka, co chcesz uczynić? Jaka reakcja budzi się u ciebie? Nehemiasz zdeterminował, że pójdzie i zrobi coś w tej sprawie. Kiedy Chrystus zobaczył sytuację na ziemi, w jaki sposób ludzie toną w rzekach swoich, idą na zginienie, nie tylko się rozpłakał, nie tylko pokiwał głową, nie tylko był dotknięty naszą sytuacją. Pismo Święte mówi, że te wszystkie rzeczy się wydarzyły, ale zostawił swoje królestwo, zostawił niebo i zszedł na ziemię po to, ażeby zaradzić sytuacji. I to prowadzi nas do następnego kroku. Oprócz tego, że Nehemiasz był dotknięty uczuciowo tą sytuacją, również Nehemiasz okazał poświęcenie. Determinacja do działania wymaga poświęcenia. Jakiego poświęcenia? Po pierwsze, w przypadku Nehemiasza, Nehemiasz musiał poświęcić swoją pracę. Nie wiedział, czy będzie mógł wrócić do tej pracy. Nie wiedział nawet, czy prosząc o zwolnienie, nie zostanie pozbawiony życia. Dlaczego? Ponieważ Pismo Święte mówi, że król przyuważył, że Nehemiasz nie wyglądał tak, jak powinien wyglądać. Drugi rozdział. W miesiącu Nisan w 20 roku panowania króla Artaxesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Pewnie blady, oczy podpuchnięte, może ręce mu się trzęsły. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. W innym przypadku, kiedy król coś takiego mówił, to było już jednoznaczne ze skazaniem na śmierć. Rozumiałbym, gdybyś był chory. Ale czemu, nawet jak jesteś chory, dopuszczono cię do mojej obecności po to, żebyś mnie zaraził? Nawet gdyby był chory, wtedy też byś zginął za popełnienie takiego błędu. Jak zachorowałeś, niech ktoś inny będzie moim podczaszem, ale nie ty. Nic to innego, jak tylko zgryzota. Jeszcze bardziej, stuprocentowo, teraz już zginę. Drugi werset, końcówka. A ja bardzo się przestraszyłem, ponieważ Nehemiasz wiedział, co to znaczy. I rzekłem do króla. I kochani, mamy tutaj pełne poświęcenie. Gotowość poniesienia śmierci. Rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. Zatrzymajmy się na chwilę, żebyśmy jeszcze bardziej zrozumieli napięcie sytuacji. Nie wiem, czy uchwyciliście, kiedy mówiłem o tym, jak Cyrus wypuścił repartiantów, ażeby odbudowywali świątynię i zaczęli budować, założyli fundamenty. I kiedy doniesiono nowemu królowi, że nie powinien zezwolić na odbudowę świątyni i zatrzymać tą odbudowę. Jak miał na imię król, który zatrzymał odbudowę? Ja wiem, można język połamać. Właśnie Artaxerxes. To był ten sam król, dla którego Nehemiasz służył jako podczaszy, który zatrzymał odbudowę świątyni. I do tego króla właśnie, który uznał repartiantów, których wysłał Cyrus, uznał ich jako buntowników, zatrzymał odbudowę świątyni, do niego właśnie Nehemiasz się zwraca i prosi, szaleniec. I mówi: panie, jak mam wyglądać dobrze w twojej obecności, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, jego bramy przez ogień strawione. Nehemiasz gotowy był poświęcić wszystko. Kochani, jego praca też nie była byle jaka. Ja wiem, że na razie dużo faktów takich podajemy, po to, żebyście tylko mogli zrozumieć. Ale jeżeli otworzycie 5 rozdział Księgi Nehemiasza, tam zobaczycie, jak zamożny był Nehemiasz i skąd on to miał. Ano właśnie z tej pracy jako podczaszy. To była bardzo dobrze płatna praca. 5 rozdział, 14 werset, Jeremiasz mówi tak: nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi. On stał się namiestnikiem albo takim merem Jerozolimy. Od dnia, kiedy ustanowiono mnie ich namiestnikiem ziemi judzkiej, to jest od 20 aż do 32 roku panowania króla Artaxesa. A więc Nehemiasz przebywa w Jerozolimie przez 12 lat. 15 werset. Namiestnicy poprzedni byli ciężarem, pobierali podatki i tak dalej. 16. Tak samo przykładałem się, może końcówkę 15 wersetu. Ja tak nie postępowałem z bojaźni przed Bogiem, a więc nie zabierałem ludziom utrzymania. Tak samo przykładałem się do odbudowy tego muru, a pola nie nabyłem. Wszyscy też moi słudzy gromadzili się przy tej pracy. A chociaż z mojego stołu korzystało 150 mężów, Żydów i naczelników oraz ci, którzy przybywali do nas spośród okolicznych pogan. I chociaż na jedno dzienne utrzymanie wychodziło jeden wół, 6 doborowych owiec i drób, wszystko na mój koszt, a co 10 dni bukłatki z winem w obfitości, mimo to nie domagałem się utrzymania przysługującego namiestnikowi, gdyż i tak pańszczyźniana robota znacznie obciążała ten lud. 19 werset. Zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu. Zauważcie, że Nehemiasza było stać przez 12 lat być burmistrzem Jerozolimy i nie tylko siebie utrzymywał, ale utrzymywał 150 mężczyzn, pewnie z ich rodzinami, bo się i szło codziennie. Siebie i ich utrzymywał przez 12 lat. Trzeba trochę mieć pieniążków, żeby być w stanie to robić. Kto z nas dzisiaj byłby w stanie to zrobić? I taką pracę mógł stracić Nehemiasz, kiedy prosił króla o to, ażeby go wypuścił. Nie wiedział, czy wróci, choć król mówi, kiedy wrócisz. Bardzo go sobie cenił i bardzo go kochał. Przypomina mi się, kiedy Arnold Schwarzenegger starał się o to, aby być gubernatorem Kalifornii. W swojej kampanii wyborczej powiedział, że nie będzie pobierał wypłaty. Nie wiem, czy pamiętacie to. Jego stać na to. Nie wiem, czy nie pobiera dalej wypłaty. Nie sprawdzałem, nie zaglądałem mu do faktów, to można sprawdzić. Ale wiem, że to jedna z informacji, którą on podał. I ludzie powiedzieli, bo wiecie, o co chodziło, tam była wielka dziura budżetowa i on mówi, ja swoją wypłatę oddaję na załatanie tej dziury, a będę żył z tego, co posiadam. Na pewno go było stać. Tego pokroju człowiekiem był Nehemiasz, tak bogatym. I nagle poświęca to wszystko po to, żeby udać się do Jerozolimy, a żeby pomóc swoim braciom i odbudować mury Jerozolimy, dlatego że wiedział, że było to miasto umiłowane przez Boga, ludzie mieszkający tam byli umiłowanymi przez Boga i wreszcie sam kochał tych ludzi. Kochani, przypomina nam to historię innego człowieka. I o nim mamy zapisane w liście do Filipian w 2 rozdziale. Posłuchajmy. List do Filipian. Drugi rozdział. Piąty werset. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. List do Koryntian mówi, że swoje bogactwo zostawił i dla nas stał się ubogim. Pozostawił wszystko w niebie. Swoją pracę pozostawił w niebie. Uniżył samego siebie, był posłuszny. Aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlaczego? Dlatego, że widział, w jakiej sytuacji ludzie byli na ziemi. Kochani, apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian mówi, że składajcie ciała swoje jako ofiarę żywą, przyjemną, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza na tej ziemi. Co to znaczy? Kochani, nie chcemy ani być niekonkretni, ani niewyraźni w tym, co mówimy. Nie chcemy spłycić tego, mimo tego, że kiedy podajemy przykłady tego, co musimy poświęcić, kiedy Bogu służymy, ludziom się wydaje, że jest to spłycanie sprawy, kiedy tak naprawdę jest to paradoks, jest to odwrotność. To są właśnie rzeczy, których ludzie nie chcą poświęcić. Często ludzie są uczuleni, kiedy nagle słyszą i tak zacznę od tego. Kiedy służymy Bogu, jedna z rzeczy, którą odczujemy, to to, że będziemy musieli poświęcić nasze pieniądze na służbę Bogu. Co by się stało, gdyby Nehemiasz powiedział, jadę, mam pasję, modlę się, poszczę, ale od mojego konta bankowego trzymajcie się z daleka. Nie, to był główna podstawa utrzymania tam przez 12 lat. Kochani, jeżeli chcesz Bogu służyć, wczoraj mieliśmy wspaniałe studium biblijne. Mówiliśmy o znakach tego, po czym poznajemy, że Jezus jest naszym Panem. Łukasz prowadził, jest dobrym liderem, byłem tam, sprawdziłem, możecie chodzić. Bardzo fajnie. Bardzo dużo mogliśmy się nauczyć. Ale jedna rzecz nie była powiedziana. Marcin Luther powiedział, człowiek, który nawraca się w sercu, a nie w swoim portfelu, naprawdę się nie nawrócił. Nie wolno tylko nawrócić się tylko w portfelu, ale następnym znakiem tego, że rzeczywiście służymy Bogu, to kiedy poświęcamy świadomą część swoich dochodów na służbę Bogu. W jakiś sposób Bóg ci to pokaże. I to nie w mistyczny sposób, ale w Biblii jest napisane, w kościele usłyszysz, w jaki sposób możesz użyć swoje pieniążki na służbę Bogu. Są ludzie, którzy przychodzą, korzystają ze służby i oceniają Kościół po tym, że mówią, mogę już tu, jadam od 12 lat. I dzięki Bogu za Nehemiaszy, którzy łożą hojnie, a my możemy wszystko za darmo mieć. Cisza. Następna rzecz. Kiedy chcemy służyć Bogu, to jest nasz czas. Kochani, nie możesz tylko służyć Bogu w niedzielę rano. Nie ma innej drogi. Jeżeli chcesz służyć Bogu, musisz poświęcić czas. Chcesz udać się gdzieś, Nehemiasz poświęcił 12 lat ze swojej kariery zawodowej, ażeby dokonać czegoś, co dało mu miejsce na arenie historii. Nehemiasz będzie odbudowywał mury Jerozolimy, które od 150 lat leżą w gruzach. Tam już krzaki porosły, tam już pewnie drzewa porosły na tych gruzach. On będzie odbudowywał, ludzie mogli się, zobaczymy, jak ludzie będą go traktować. Tak jak Noego, pokazywali tak. I wreszcie musisz poświęcić swoją wolę. To nie mogą być tylko uczucia. Nie wiem, czy wiecie. Powiem tak, że większość... Nie wiem, czy coś z baterią, czy taki, że mam już kończyć, albo... Co robimy? Okej. Okay. Mówimy dalej? Dobra. Ile? Jeszcze godzinę? Dobra. Większość chrześcijan funkcjonuje na poziomie emocji. Jeżeli mam pozytywne emocje, dobrze się czuję w jakiejś sprawie, mam ekscytację, służę, robię to. Ale w danym dniu, kiedy mijają mi emocje i niekoniecznie to jest wina kogoś innego, ale akurat masz taki dzień, że emocje, dlatego to są emocje. Raz są takie, raz są takie. Wielu ludzi, powiem więcej, jak już brzmię negatywnie dzisiaj, to już będę brzmiał negatywnie. Większość chrześcijan funkcjonuje na zasadzie emocji. Przechodzą im emocje i nagle przestają widzieć sensowność swojej służby i zostawiają to. Nehemiasz, kiedy rozpoczął swoją służbę odbudowywania murów Jerozolimy, zobaczymy następnym razem, że emocje mu szybko przeszły. Nagle był już załamany, rozpłakał się, ale ciągle szedł do przodu i odbudowywał mury Jerozolimy. Na jakim poziomie ty funkcjonujesz? Czy poświęciłeś swoją wolę, Bożej woli, czy tylko funkcjonujesz na zasadzie emocji? Kochani, nie brzmię dzisiaj jak sędzia, ponieważ niektórzy są nieświadomi tego, że funkcjonują na zasadzie emocji. Dlatego dzisiaj możesz spojrzeć na samego siebie i zadać sobie pytanie. Czy na przykład, zacznijmy od takich prostych rzeczy. Czy w kościele w niedzielę rano jesteś na zasadzie postanowienia i woli, czy emocji? Jeżeli w niedzielę rano budzisz się, nie dopisują emocje, ile trzeba, żebyś zrezygnował z tego, żeby być w domu Bożym i chwalić Boga? A twoje zaangażowanie w czytanie Pisma Świętego jest na zasadzie emocji czy postanowienia? Ja wiem, że niektórzy mówią, ale jeżeli nie będzie właściwego nastawienia serca, to co mam to machinalnie robić? Nie machinalnie, poświęcenie woli. Tak jak wstajesz i idziesz do pracy. Tak samo się służy Bogu. Emocje są tylko uboczną nagrodą albo ubocznym cierpieniem, które musimy znosić w zależności od rodzaju tych emocji, ale nie mogą one mieć wpływ na to. Nie wiem, czy powinienem się przyznawać, ale nie przyznać się trzeba do wszystkiego, prawda? Bo wczoraj Jola musiała się do paru rzeczy przyznać. Przyznam wam się, że nie każda niedziela jest równa pozostałym niedzielom, jeśli o mnie chodzi. Zawsze tu chcę stać na tym miejscu, ale w jedną niedzielę więcej, w inną niedzielę mniej. Ale wtedy nawet kiedy mniej, ciągle tu stoję na tym miejscu. I ciągle zadaję Bogu pytanie i sobie, czy dałem z siebie wszystko? Mimo tego, że dzisiaj to nie była niedziela, czy w daną niedzielę, dzisiaj akurat jest niedziela, że chcę stać przed wami, ponieważ jest niewłaściwą rzeczą. Jest niedziela, przyznam wam się, że budzę się o 6:30 rano i sobie myślę, szkoda, że to nie jest sobota. Tak bym jeszcze, tak do 9:00 bym pospał. Chcę wam powiedzieć, że za tych 15 lat służby tutaj ani razu się nie spóźniłem do kościoła. Wow. A jestem taki sam jak wy. Czasami chce mi się spóźnić. Czasami chętnie w niedzielę rano bym usiadł dopiero o godzinie 9:00 rano, zjadł śniadanie z rodziną, potem wziął gazetę, która już czeka przed drzwiami na mnie, do której nie zawsze dojdę, bo braknie czasu w niedzielę. Nasze uczucia się zmieniają, ale postanowienie dyscypliny musi być. I wreszcie ostatnia rzecz, którą Nehemiasz zrobił, wiem, że czas nas goni, Nehemiasz zaczął się modlić. 5:4 mówi, zacząłem pościć i modlić się przed Bogiem niebios, tymi słowy, ach Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim, strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. Niech twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twojego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Co się dzieje w modlitwie? Nehemiasz modlił się, kiedy usłyszał złą wieść. W 4:4 mam napisane, że modlił się i pościł. Nehemiasz również modlił się, w 2 rozdziale mamy napisane, że modlił się, kiedy król zadał mu pytanie. Powiedz mi, co się dzieje. Drugi rozdział, 4:4. A król rzekł do mnie, czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla. Zauważcie. Nehemiasz miał różne modlitwy. Modlitwę w rezultacie rozdarcia emocjonalnego, kiedy wołał z żalem do Pana. Modlitwę w rezultacie postu. I za chwilę do tej modlitwy wrócimy. Jak również taką szybką, ekspresową miał modlitwę. Powiedz mi, Nehemiaszu, czego byś sobie życzył? O Panie, co mam królowi teraz powiedzieć, bo teraz może mi być ścięta głowa, albo mogę otrzymać urlop na 12 lat. Tak, poproszę konkretnie, o co chodzi. I mam napisane, że przedstawił królowi całą swoją sprawę i król przychylnie był nastawiony do prośby Nehemiasza. W 1 liście do Tesaloniczan, 5:17 mówi, bez przestanku się módlcie. Czasami ludzie są śmieszni i pytają mnie, jak to można się modlić bez przestanku? I biorą to w taki... My mamy Słowo Boże dosłownie brać, ale Biblia nie mówi językiem... Wybaczcie za określenia. Biblia nie mówi językiem idiotycznym. Autorzy Biblii nie byli idiotami. Kiedy ktoś napisał bez przestanku się módlcie, to nie znaczy módlcie się na wdechu i wydechu, i niektórzy ludzie tłumaczą to, co to znaczy modlić się, że myślami i tak dalej i tamto. No to przyznam wam się, no nie wiem, nie macie pastora, który zawsze w myślach się modli. Czasami myślę, jak dojechać, albo którą ulicą pojechać, jak w korku stoję. Czasem się modlę, Panie, pomóż mi. I wydaje mi się, że Bóg mówi, a właśnie będziesz siedział w korku i będziesz ćwiczył swoją cierpliwość na przykład. Bez przestanku się módlcie, to znaczy w każdej sytuacji swojego życia. Żadnej decyzji nie podejmujcie bez modlitwy. Niektóre modlitwy miejcie długie, czas medytacji, rozważania, przebywania w Bożej obecności. Inne modlitwy przy poście, ale inne modlitwy to są te na poczekaniu, sekundowe modlitwy. O Panie, co mam teraz w tym momencie zrobić? Jeremiasz mówi, że kiedy będziesz tak funkcjonował, usłyszysz głos za sobą, który ci powie, czy masz iść w prawo, czy w lewo. Tym głosem będzie Bóg, kiedy właśnie będziesz w ten sposób się modlił. I to jest to, co Jeremiasz uczynił. Widzimy tutaj intensywność jego modlitwy, który wyraża: Panie, w dawnych czasach widzieliśmy, co dokonałeś, to oznacza, że dzisiaj możesz. Szósty werset nam mówi, że we dnie i w nocy wołałem. To nie znaczy, że on non-stop był na kolanach, to znaczy, że w dzień, kiedy pracował, ciągle wznosił modlitwę do Boga i nawet kiedy kładł się spać, budził się po to, żeby się modlić. I wreszcie 8-11 werset. Proszę Cię, Panie, wołam do Ciebie. Kochani, Jakub zachęca nas i mówi: módlcie się w waszych sytuacjach. Kiedy choruje ktoś między wami, módlcie się. Kiedy zgrzeszył ktoś, módlcie się, ponieważ wiele może nie dbała, nie, wiele może jaka? Usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiele może, kiedy nie byle jak, nie na odczepnego, ale kiedy usilnie się modlimy do Pana. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. 6-7 wersetu mamy napisane, że Nehemiasz wyznaje grzechy swojego narodu, swojej rodziny i swoje własne grzechy. Oj, to była długa część modlitwy. Oni mieli co wyznawać. Nie mamy czasu, ażeby udać się do tych wszystkich proroków, którzy zostali przez Boga posłani do Izraela, gdzie wymieniają grzechy, o które Bóg się oburzał na nich, że oni jako naród Boży popełniali. Poczynając od służenia innym Bogom, bałwochwalstwa, niemoralność, wykorzystywanie, krzywdzenie rodaka, niedbanie o sprawy Boże. Wszystkie, że tak powiem, możliwe grzechy były popełniane przez naród Boży. I te wszystkie grzechy Jeremiasz wyznaje i mówi: Panie, jeżeli za te grzechy mury są rozwalone i cierpimy i moi bracia są w takim stanie, w jakim są, to zasłużyliśmy na to. Ale Panie, też wiem, że jesteś Bogiem łaskawym i możesz zmienić sytuację. Kochani, nie pozwólmy na to, ażeby nasze grzechy przytłoczyły nas poczuciem winy, gdzie będziemy brnęli w nasze grzechy jeszcze bardziej, ale pamiętaj, że kiedy wyznajesz grzechy swoje, Bóg im to obiecał. Kiedy będziecie grzeszyli, będziecie w niewoli. Kiedy będziecie wyznawali grzechy swoje, zawsze się nad wami ulituje. Kochani, taki jest Bóg. Kiedy rzeczywiście przychodzimy do Niego, Bóg przebacza nam grzechy nasze. I wreszcie widzimy w 6-11 wersecie, w 5, 8 i 9 wersecie widzimy, że Nehemiasz staje się takim trochę adwokatem. I mówi: Panie, wspomnij na swoje przymierze. Wspomnij na swój charakter. Wspomnij na to, że innym razem ludzie byli w grzechu, wołali i wysłuchałeś, dzisiaj też powinien nas wysłuchać. Kochani, jest to dobry rodzaj modlitwy. Wiecie, jaki to jest rodzaj modlitwy, kiedy otwieramy Biblię i mówimy tak: Panie Boże, to jest Twoje słowo i tu pisze tak, że jeżeli będę się modlił zgodnie z Twoją wolą, Ty mi odpowiesz. Albo tu pisze tak, że kiedy będzie brakowało mi, Ty jesteś zaopatrzeniowcem i zaopatrzysz mnie w to, co będzie mi potrzebne. Albo Panie Boże, tu pisze tak, że kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, Ty jesteś tym, który ochraniasz nas. I dlatego modlę się, chroń nas. To jest modlitwa adwokata, który staje przed sędzią i mówi: sędzio, wysoki sądzie, ale w prawie jest napisane tak i tak. I przypominam Ci, że prawo, konstytucja, kodeks jest ponad Tobą. I to jest przypomnienie Bogu, nie że Bóg zapomina. Boże, kiedy Ty się zobowiązujesz swoim słowem, postępujesz zgodnie ze swoim słowem i ze swoim przymierzem. Modlitwa adwokata. I wreszcie konkretność modlitwy, 11 werset. Konkretność modlitwy. Panie, chodzi mi o to, ażebyś otworzył mi drogę, żebym mógł udać się do Jerozolimy i zacząć odbudowywać mury. Nehemiasz, kiedy usłyszał wieści o miejscu drogim sercu Boga, o Jerozolimie i o braciach swoich, zasmucił się. Po drugie, poświęcił się. I po trzecie, modlił się, zanim wyruszył do działania. I to samo my, kiedy słyszymy złe wieści o życiu, o sprawach Bożych, o Kościele, o misjach, o innych sytuacjach, może nas nie dotyczących, tylko nam bardzo odległych, jak winniśmy reagować? Jeżeli troszczymy się o to, o co Bóg się troszczy, będzie nas bolało, będziemy się smucić, ale także będziemy zdeterminowani, ażeby coś w tej sprawie zrobić. Będziemy gotowi poświęcić się, ażeby swoją rolę w tym wykonać, rolę dobrą, rolę pozytywną, rolę odbudowy, nie rujnowania. I wreszcie będziemy się modlili. Niczego bez modlitwy nie zrobimy. I tak jak Nehemiasz nie postanowił, że modlitwa będzie zastępstwem za działanie, ale modlitwa, kochani, u ludzi, którzy czegoś dokonali, była tylko i wyłącznie poprzedzeniem działania. Dzisiaj często myślimy, że modlitwa jest w zastępstwie. Jedni niech działają, drudzy niech się modlą. Nie. Działający winni się najpierw modlić. Modlić się w trakcie, modlić się po. Ale Bóg chce Ci dzisiaj pokazać rzeczy, które są drogie dla Niego. Chce Ci pokazać ludzi, na których Jemu zależy i chce, żeby Tobie na tych ludziach zależało. Chce Ci pokazać sytuacje, na których Jemu zależy i chce, żeby Tobie zależało. A przede wszystkim Jemu zależy na Jego Kościele. Kochani, budujmy razem. Budujmy razem. Módlmy się razem. Poświęcajmy się razem temu, za co Chrystus umarł. Ponieważ skoro warte to było dla Chrystusa, warte jest to dla nas. Amen. Powstańmy. Panie, dzisiaj chcemy się modlić o to, ażebyś Ty przede wszystkim odbudował nasze serca. Panie, jeżeli jest w naszych sercach jakaś zobojętniałość, apatia, chłód, prosimy Ciebie, Panie, ażebyś zmienił nam nasze serca, abyśmy odczuli pasję. Pasję do rzeczy, do których Ty masz pasję. Pasję do ludzi, do których Ty masz pasję. Byśmy odczuli pasję do Ciebie, do Twojego słowa, do bycia z Tobą, Panie. Potrzebujemy tego odnowienia, potrzebujemy tego, Panie, odbudowania. Potrzebujemy usunąć na bok obojętność, zabieganie tylko za naszymi własnymi sprawami. Chcemy, Panie. Nie chcemy, żeby to było machinalne, ale chcemy, żeby pochodziło to, Panie, z przebudzonego serca, tak jak u Nehemiasza. Panie, daj nam takie serce, abyśmy zaczęli po pierwsze czuć. Daj nam wreszcie, Panie, gotowość poświęcenia czasu, środków, pieniędzy i woli naszej. Do tego, Panie, do tego, do czego Ty uznajesz, Panie, że jest to właściwe i dobre. Panie, skoro Ty umarłeś za Kościół, czyż Kościół nie jest warty także naszego poświęcenia, naszego czasu, naszych środków, naszej woli? Chcemy budować Twój Kościół, Panie, dla Twojej chwały. To, co, Panie, potrzebuje odbudowania, bez względu na to, jak długo leży w ruinach, chcemy odbudować, Panie, nie chcemy, żeby na tym chwasty rosły, jak na murach Jerozolimy. I, Panie, dlatego chcemy się więcej modlić, chcemy wołać do Ciebie, abyś poruszył nami do działania. Potrzebujemy, Panie, rąk każdego i dlatego, Panie, użyj nasze ręce, nasze usta, naszą wolę, nasze zaangażowanie do budowania Twojego Kościoła. Chwała Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Bądź z nami, Panie, nasze rozejście, resztę tego dnia i tego tygodnia. Panie, chcemy komuś powiedzieć, kogoś zachęcić, kogoś odbudować w tym tygodniu. kogoś zaprosić, Panie, ażeby również mógł doznać Twojej łaski. O to Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.